włoży okulary, bo to jest piękny widok, który tutaj można zobaczyć. Powiem wam, że w tych wakacji widziałem wiele pięknych widoków. Patrzyłem w kilometrową przepaść w dół, patrzyłem na drzewa, które w 2000 lat rosły, żeby urósł na 100 metrów wysokości. Ale ten widok, który teraz widzę, jest najpiękniejszy z całych moich wakacji. 500 000 ludzi tutaj przyszło słuchać Słowa Bożego. Były czasy, gdzie mówiliśmy, nie zgromadziliśmy się na salach balowych, siedzimy na twardych ławkach. No tego już nie możemy powiedzieć, siedzimy w sali balowej i na miękkich krzesłach. Ale powiem wam, że dzisiaj człowiek wierzący, który chce słuchać Słowa Bożego, jest rzadszy niż w tamtych czasach, kiedy siedzieliśmy na twardych ławkach. Dlatego to piękny jest widok, a pozdrowienia, które wam tutaj przywożę od społeczności waszych przyjaciół w Niemczech, to te osoby by się zmieściły tutaj na 1/5 tej sali. Za tydzień mamy konwencję we Freiburgu. Freiburg chyba po polsku na granicy szwajcarsko-niemiecko-francuskiej. Francusko-niemiecką to będziemy szczęśliwi, jak nas się tam zgromadzi 100 osób. Tutaj mamy 500 000. To jest naprawdę piękny widok, ale ci bracia, którzy są w mniejszej ilości, też was bardzo kochają. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jestem tu w pewnym sensie ich reprezentantem, ale nie jedyny, bo mam taki przywilej powiedzieć, że część organizatorów tej konwencji pochodzi, czy jest nawet nadal członkami naszego zgromadzenia, z czego jestem bardzo dumny. O jednym jeszcze członku muszę wspomnieć, bo moja siostra Wiola by mi nigdy nie wybaczyła, gdybym od niej osobiście tych pozdrowień do was nie przekazał. Zawsze mnie upomina, żebym pamiętał, nawet w tym tygodniu rozmawialiśmy telefonicznie, przypominała mi, może mnie nas ogląda, więc muszę się wywiązać. Przypomnijcie mi, do czego mnie dzisiejsza Magda zobowiązała. Jaka moja mowa ma być? Dobra. Ktoś już powiedział ku zbudowaniu, a tam więcej jest napisane. Ku potrzebnemu zbudowaniu i jeszcze przyjemnym słuchającym. Ja gratuluję komuś, kto by tutaj wyszedł na tą mównicę i powiedział, no to ja się z tego zadania wywiążę. Ja się też nie wywiążę, przepraszam was od razu. Jedyne, co mogę wam obiecać, że wydaje mi się, że temat, który wybrałem, jest pożyteczny. To znaczy jest potrzebny. Jest potrzebny. A czy będzie ku zbudowaniu? Czy będzie przyjemny? Przede wszystkim, czy będzie dobry, żeby miał jakość? No to jest to są bardzo wysokie wymagania. No i jeszcze jedna rzecz jest, bo patrzymy na te słowa tutaj pokorze, właściwie miejcie, nie uważajcie, miejcie. Miejcie, to jest czyn, to jest stan, to jest nasze zachowanie. Miejcie za wyższych nad się. No i tam bardziej mnie zafarbował niż obrazek, który, ilustrację, którą bracia tam umieścili. Powiedzcie mi na tej ilustracji, kto kogo prowadzi? Wnuczek dziadka. Albo dziadek wnuczka. Powiem wam, że ja się tak trochę czuję jak mały chłopiec. Mam przed sobą częściowo osoby młodsze ode mnie, ale częściowo też tych, od których się uczyłem prawdy. I to się tak czuję w roli tego małego chłopca. Dziadek go tam prowadzi na spacer oczywiście, ale nie wiadomo. Ja wam podpowiadam pewien temat, czy ja wskażę może pewien temat i gdzieś wasze myśli poprowadzę, ale tak się czuję trochę właśnie w roli tego chłopca. Może coś się wydawać kokieterią, jeśli tak mówię, ale naprawdę tak się czuję, patrząc na salę złożoną z 500 osób i czy więcej nawet i jeszcze do tego wśród nich sporo osób, którzy uczyli mnie prawdy. Temat jest trzeci. Kto z was ma dobrą pamięć, to pamięta, że rok temu nie byłem tutaj, ale śledziłem tę konwencję w przekazie internetowym. Trzeci wykład był pod wieloma względami również znamienny i chciałbym jakoś do tej tradycji nawiązać. Może tak już będzie, że trzecie wykłady na tej konwencji będą znamienne, znaczące. Chciałbym, żeby tak było. Może szczególnie w kontekście tych 8 osób, które tutaj okazały swój chrzest w wodzie. Śledziliśmy to tutaj na ekranie. Widzieliśmy, jak są zanurzane, jak dzieje się cud. Cud zielonoświątkowy jest powtarzany. Jak ludzie idą za Jezusem, to są cudowne chwile. W tych takich momentach zadajemy sobie pytanie, kim jesteśmy, kim chcielibyśmy być. Jest taki werset, który, którym posłuży się jako mottem w zasadzie. Mniej będę o nim mówił. W ogóle was uprzedzam, że temat będzie przekrojowy. Ten werset, albo właśnie połowa wersetu, bo to nie jest cały werset, będzie jedynym miejscem Pisma Świętego, który w ciągu tych najbliższych 405 minut przeczytamy. Ale będzie to wykład biblijny w dużej mierze. Będę się odwoływał po prostu do waszej wiedzy. Bo temat jest tak obszerny, że wiem, że go nie zdążę skończyć. Może nawet nie zdążę zacząć. Krótka analiza tego tekstu, który widzimy. Gdy nie ma widzenia, lud się rozprzęta. Jak weźmiecie tłumaczenia w swoich Bibliach, zobaczycie, że różnie bardzo jest ten werset tłumaczony. Ja to tłumaczenie skleiłem z dwóch tłumaczeń, z Biblii 1003 Nowego Przekładu. To słowo widzenie jest tłumaczone albo jako objawienie, albo jako proroctwo. Ale moim zdaniem nie są to najlepsze tłumaczenia, dlatego że słowo wywodzi się od hazał, od widzieć. I to słowo widzenie oczywiście może odnosić się do wizji proroczej, a więc objawionej inscenizacji czegoś, co prorok widział i przekazał nam w słowie, ale nie musi. To może być widzenie czegoś po prostu, tak jak ja mam w tej chwili widzę was, albo też wizja w znaczeniu pewnej perspektywy, pewnej idei przewodniej w danej społeczności. I właśnie o takim zrozumieniu tej wizji chciałbym mówić i myślę, że prorok taką wizję miał na myśli, że gdy nie ma tej idei spajającej ludzi, to lud się rozprzęga. Tam jest jeszcze druga część wersetu. Kto jest dociekliwy, to zajrzy sobie do swoich Biblii i zobaczy, co jest w drugiej części. Ktoś umie mi przypomnieć, przepraszam. Właśnie. Nauki, a po hebrajsku nauka jak jest? Tora. Kto strzeże Tory? Jest wizja, coś, co jest przed nami, coś, co jest ideą, co perspektywą i jest Tora, jest nauka, która dla Żydów po prostu oznacza pięcioksiąg, ale również dla sporej części całą naukę Bożą. I dla nas również jest to cała nauka Boża, Słowo Boże. Chcemy mówić o wizji bardziej niż o tej drugiej części wersetu. Kiedy mówimy o wizji, dobrze jest sięgnąć po nazwy. I też od razu was chcę uprzedzić, że kiedy chciałbym powiedzieć pozytywnie, no bo tu jest stwierdzenie negatywne, gdzie nie ma wizji, tam lud się rozprzęga. Ja chciałbym powiedzieć coś pozytywnego, to znaczy chciałbym powiedzieć o tej wizji. Tylko od razu chcę się zastrzec, że jest coś takiego w naszym myśleniu, co nam bardzo przeszkadza często zauważyć sedno sprawy. Chrześcijanie, kościoły chrześcijańskie nauczyły nas myślenia kategoriami wyznań wiary. Ważne jest dla chrześcijan, dla nas często, w co wierzymy. Pamiętacie cud Pięćdziesiątnicy, kiedy apostoł Piotr wygłosił kazanie o Jezusie i przyszli do niego ludzie, 2000, i zadali mu pytanie. Pamiętacie, jakie zadali pytanie? W co mamy wierzyć? Co mamy czynić? Bracia, mężowie, bracia, co mamy czynić? Dlatego nie opowiem wam o tym, jaka jest ta wizja, tylko co mamy czynić, aby tej wizji nie tracić, aby tę wizję rozwinąć, aby tę wizję budować. Mam wrażenie, że gdzieś w naszej społeczności ta wizja zanika, gubi się. Wielu z nas ma odczucie, że społeczność się rozprzęga. Tak jak to jest określone w jednym tłumaczeniu, rozprzężenie jest różnie rozumiane, no, gubią się więzy, powstają pęknięcia. Różne są teraz metody i podejścia, jak temu zaradzić. Część mówi, trzeba to spoić organizacyjnie, trzeba sformułować wyznanie wiary, które by nas spoiło, określić, kto w co wierzy. A ja chciałbym powiedzieć o tym, że potrzebna nam jest wspólna wizja i pokazać być może poprzez nazwy, którymi się posługujemy, naszej społeczności, czym ta wizja jest. Wierzę, że ona jest, ciągle jest, którą czasami tracimy z oczu i dlatego potrzebujemy sobie przypomnieć, szczególnie do tych osób, 8 osób tutaj na sali kieruję, oni może szczególnie powinni zadać sobie to pytanie, kim jesteśmy, jaka jest nasza perspektywa, do czego zmierzamy, bo to nas spoi. I fundament przestrzegania nauki Bożej Tory jest ważny. Jakimi nazwami się posługujemy, gdy ktoś nas pyta o religię? No jak jesteśmy na przykład w Egipcie albo w Indiach. Ktoś cię zapyta, Daniel, ktoś cię zapyta, jaką masz religię w Indiach?
Chrześcijanin.
Jestem chrześcijaninem, mówimy. Tak, to wystarcza, bo naokoło mamy ludzi inaczej wierzących. Ale miałem takie doświadczenie na Kazimierzu, kiedy mieliśmy seminarium tydzień temu. Prowadził nas po różnych miejscach interesujących żydowskich profesjonalny przewodnik krakowski, bardzo świetnie przygotowany, czytany, znakomicie. I cały czas nam, opowiadając o miejscach żydowskich, ich religii, mówi, u nas w kościele to jest tak, my mamy relikwie, my mamy tu kult świętych, oni mają cadyków, my mamy relikwie takie, oni mają... Ja po którymś tam takiej wypowiedzi w czasie spaceru mówię do niego, no nie wiem, czy pan ma świadomość, że ma pan tutaj do czynienia nawet z grupą o pochodzeniu protestanckim. Ja słyszałem, no ale to... I od tej pory zaczął nas już traktować jako protestantów. I mówi, no jak tam u was protestantów, które sakramenty są uznawane? Na szczęście wiedziałem, jak u nas protestantów, że tylko 2 sakramenty są uznawane zamiast 7. U was protestantów jest kult Marii, no nie ma. Chciał nas zaprowadzić do kościoła ewangelickiego na Grodzkiej. No okazuje się, że to określenie protestanci było niewystarczające. Niewystarczająco zawęziły. I dlatego, kiedy mówimy w kraju takim jak Polska, jeszcze może to wystarczyć, bo większość jest katolicka. Ale jeżeli jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, no to już nie możemy powiedzieć, że jesteśmy protestantami, musimy uszczegółowić i posługujemy się wtedy nazwą, my się przeważnie posługujemy nazwą badacze Pisma Świętego. Ta nazwa, tu by trzeba było długi wykład na temat tej nazwy powiedzieć, ale ona nie była pierwotna. Brat Russell prowadził ją do swojego ruchu dość późno, w odpowiedzi na to, że nazywano tę społeczność Russellitami, on nie chciał, żeby luteranami, kalwinistami i raselitami nazywano jego kościół, więc dlatego szukał innej nazwy i używano jeszcze jednej nazwy, która moim zdaniem była bardzo adekwatna do tego, co on robił, co głosił. To była nazwa Brzask. Brzask tysiąclecia. Dlaczego tak nazywali? No bo ta seria jego wykładów Pisma Świętego, którą się posługujemy do dzisiaj pod nazwą Wykłady Pisma Świętego, to my, ona miała pierwotną nazwę Brzask tysiąclecia, Millennial Dawn, po angielsku część z was o tym wie. Dlatego od tej nazwy nazywano tę grupę Brzasków. Ja osobiście uważam, że to była bardzo dobra nazwa. Ona tak naprawdę trafia w sedno tego, czym ruch Rasta był. Ale do tego przejdziemy może troszkę później. O tych dwóch nazwach chciałem powiedzieć. Z czym się wiążą? Bo one... Myślę, że w pewnym sensie określają naszą wizję. Powinny określać naszą wizję i określają, to nie całkiem, nie straciliśmy tej wizji. Pocieszę was, że mamy wizję, tylko czasami ona nam znika z oczu, gdzieś tam się gubi za rogiem naszych różnych ludzkich ułomności i wtedy nasza społeczność się rozprzęga. Zdaje się, że teraz taki czas jest, że coś takiego się dzieje między nami. Ja to obserwuję troszkę z zewnątrz, jest mi łatwiej. Ale myślę, że to nie jest tylko moje odczucie. Rozmawiam z wieloma osobami, mam kontakt. Jeżeli społeczność się rozprzęga, to znaczy, nie znaczy, że brakuje nam więzów organizacyjnych, że brakuje nam doktryn, że brakuje nam fundamentu Tory. Nie, brakuje nam wizji. Czym jest chrystianizm? Celowo użyłem nazwy chrystianizm, a nie chrześcijaństwo, no bo niektórzy mówią chrześcijaństwo. Skąd się wzięło słowo chrześcijaństwo? Ktoś wie? Właśnie, a już usłyszałem, od chrztu. No właśnie nie od chrztu, a tak, ponieważ tak dlatego chrystianizm używamy, bo się, tu już padła słuszna odpowiedź, bo wywodzi się to słowo od Chrystusa. A Chrystus, to co jest za słowo? Proszę? Pomazaniec, Mesjasz, po hebrajsku Mesjasz, tak? My traktujemy Chrystus jako nazwisko Pana Jezusa, ale tak nie jest. No to jest określenie, słusznie tu już powiedziane, Mesjasz, pomazaniec. Czyli właściwie, gdybyśmy przetłumaczyli tę nazwę chrześcijanie, chrystianie na język hebrajski, to byśmy powiedzieli mesjanie, mesjańscy. No, my często tym słowem określamy społeczność żydowską, która wierzy w Jezusa. Ale my wszyscy jesteśmy mesjanistami. Jesteśmy wyznawcami kierunku mesjanizmu. Co to jest mesjanizm? W jakim sensie Jezus był Chrystusem? Dla nas kojarzy się to przede wszystkim, no, był wybrany do tego, żeby zbawić ludzi. Ale to nie jest sedno idei mesjanizmu. Mesjanizm nie jest ograniczony wyłącznie do religii judeochrześcijańskich. Więc nie tylko Żydzi, oczywiście to pojęcie mesjanizmu wywodzi się z religii, ze słownictwa żydowskiego. Natomiast sama zasada mesjanizmu obowiązuje w innych religiach. Również buddyści mają o tym, nie znam się kompletnie na buddyzmie, ale wyczytałem, że buddyści mają również oczekiwania mesjańskie, że również muzułmanie, islam, ma swoje oczekiwanie na Mahdiego, na Mesjasza i nawet oczekują na przyjście Jezusa, że przyjście Mahdiego poprzedzi przyjście Jezusa. I co jest sednem tego oczekiwania mesjańskiego? Ano, jest oczekiwanie, że przyjdzie człowiek upoważniony przez Boga, który zmieni ten świat. Ten świat nie jest dobry, ludzie nie są do końca dobrzy, dużo ludzi jest dobrych, ale zmierzamy w różnych dziwnych kierunkach, jako społeczności ludzkie, jako społeczeństwa. I przyjdzie Mesjasz i on to wszystko skoryguje, naprawi ten świat. Ideą mesjanizmu jest oczekiwanie na to, że ten świat, który obserwujemy, zostanie zmieniony na lepsze, poprawiony. I judaizm, ten mojżeszowy, od początku w zasadzie nie był taką religią. Na czym polegała religia mojżeszowa? Macie tutaj przykazania i lud po drugiej stronie, który mówi, wszystko, co powiedziałeś, uczynimy. My się często z tego trochę jakby, no nie naśmiewamy, ale bierzemy tak, że oni nie wiedzieli, co mówią. No, pewnie, że nie wiedzieli, ale to było zobowiązanie. Ty powiesz, dasz prawo, a my to będziemy starali się robić. Na tym polegał i do dzisiaj polega judaizm. Jest przykazanie, trzeba go zrealizować. Tymczasem w pewnym momencie okazało się, że ci ludzie nie przestrzegali przykazań. Schodzili z tej drogi przykazań. I dlatego Mojżesz zapowiedział proroka, jaką ja jest, zbudzi Pan Bóg z braci waszych. Znacie wszyscy te wersety, dlatego tylko przywołuję je z pamięci. My to odnosimy tylko do Chrystusa, do Jezusa. Ale te słowa odnoszą się do wszystkich proroków. Będę wam posyłał proroków, którzy będą was korygować. Będą wam nakreślać tą wizję. I wokół tej wizji będziecie się na nowo gromadzić. Tora będzie cały czas pod spodem. Będziecie starali się je realizować. Ale tym, co was będzie stalało, będzie wizja nakreślana przez proroków. No i na koniec wiemy, że wykształtowała się idea mesjańska. Ona powstała głównie wtedy, kiedy Izrael poszedł w niewolę. Kiedy ta zasada przestrzegania Tory przestała być możliwa, dlatego że Izraelici stracili swoją ojczyznę, pojawiło się oczekiwanie, że musi pojawić się jakiś pomazaniec, upoważniony przez Boga człowiek, który przywróci nam możliwość sprawowania kultu. No i my przyjmujemy, że tym człowiekiem, wierzymy w to, że tym człowiekiem był Jezus. Żydzi nadal czekają na swojego Mesjasza, albo niektórzy już mają. Jezus przyszedł z taką misją, aby zmienić ten świat. Mesjanizm, ten wybrany człowiek, który zmienia świat, ta idea, która pojawiła się w judaizmie, ona jakby stanowi sedno tego, czym jest chrystianizm, mesjanizm. Ważne jest jednak to, że Jezus nie powiedział, nie głosił, że istnieje Mesjasz, że był Mesjasz albo będzie Mesjasz, tylko powiedział, teraz jest Mesjasz. Ja jestem Mesjaszem. To był ten przełom. Wszyscy Żydzi w tamtym czasie wierzyli w Mesjasza. Nie trzeba było ich uczyć o tym, że trzeba czekać na Mesjasza. Ale problem powstał wtedy, kiedy człowiek wystąpił, który powiedział, ja jestem Mesjaszem. Jezus nigdy tak nie powiedział dosłownie, unikał tego stwierdzenia, ale dawał to jasno do zrozumienia, że jest Mesjaszem. Teraz zaczyna swoje nauczanie od słów, które są zapisane, widzicie je na ekranie, przybliżyło się królestwo. Gdzieś mówi nawet, że ono jest tuż u drzwi. Zostawia uczniów z taką misją, z takim stwierdzeniem, niektórzy z was nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego w mocy. White, pastor White, dyskutując, debatując o ustanowieniu królestwa z Charlesem Russellem, założycielem ruchu, z którego się wywodzimy, posłużył się tym wersetem, powiedział, ten werset mówi, że albo ci, którzy słyszeli te słowa, żyją do dzisiaj, wiadomo, absurd, nie żyją apostołowie do dzisiaj, albo królestwo zostało już ustanowione. A my czujemy, że nie. No ale te słowa tak mówią. Jak się z tego wybronić? To jest poselstwo, które zaskoczyło faryzeuszy. Zaskoczyło nauczonych w piśmie. Zaskoczyło rabinów tamtego czasu. Nie nauka o Mesjaszu i o naprawieniu świata, ale stwierdzenie, że to królestwo i ten Mesjasz jest teraz. Że to królestwo się teraz zaczyna. No my mówimy, nie zaczęło się wcale. Wcale się nie zaczęło. Ani wtedy, ani za życia apostołów. Ale kolejne pokolenie po pokoleniu powstawało, które mówiło teraz, właśnie teraz, za naszego życia dzieją się takie rzeczy. To jest ten czas. Teraz będzie poselstwo Chrystusa w jasny sposób prezentowane. I na to powstają nauczeni w piśmie, faryzeusze. Określimy ten kierunek sprzeciwiający się mesjanizmowi rabinizmem. Nie wszyscy z nich byli rabinami, ale część z nich była. I teraz ci rabini mówią tak. No owszem, Mesjasz ma być, ale Mesjasz już był. Mesjaszem był Izajasz, Mesjaszem był król Dawid, pomazańcem. Mesjaszem jest cały naród izraelski. A inni rabini mówili, nie. Mesjasz dopiero przyjdzie, on naprawi wszystko, przywróci nam nasze państwo. Wszystko, tylko nie teraz. Ale dla Jezusa tym mesjanizmem, jego mesjanizmem, w którym my chcemy trwać i żyć, był mesjanizm dzisiaj i teraz. Teraz jest królestwo. Stało się to królestwo za życia apostołów? Nie stało się. Wiele takich stwierdzeń mamy w Nowym Testamencie i Jezusa, i apostołów, które budzą tą nadzieję, że to miało się stać w tamtych dniach. I dlatego wielu chrześcijan dzisiaj mówi tak, w dniu Pięćdziesiątnicy zostało ustanowione królestwo. A my czujemy, że to nie jest to królestwo, na które czekaliśmy i na które czekali Żydzi. Nie zostało ustanowione. Coś się nie zgadza? Nasze kategorie czasowe są błędne. My patrzymy zupełnie innymi oczyma na czas. I nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Ale te wyjaśnienia, że uczniowie zobaczyli Jezusa w mocy na Górze Przemienienia, powiem wam szczerze, mnie też nie przekonują. Czuję, że w tych słowach jest coś więcej. Jest zachęta do tego, abyśmy mesjanizm nasz rozumieli. Dzisiaj jest początek królestwa. Dzisiaj jest brzask królestwa. I to jest związane z ta postawa rabiniczna, że Mesjasz albo był, albo dopiero będzie. Ona ujawniła się wśród faryzeuszy taką skłonnością, powiem w cudzysłowie, do zabijania proroków. Dobry prorok to martwy prorok. To dziwne słowa, ale zauważcie, jak działała ta zasada. Jezus zarzuca faryzeuszom, czcicie groby proroków, ale gdy ja poślę wam proroków i apostołów, to ich zabijecie. Dobry prorok to jest martwy prorok. Co to znaczy? To znaczy, że chętnie czcimy proroka, który już był, który zostawił swoje pismo gdzieś tam w jakiejś odległej przeszłości, który ma swój grób, ma swoją pamięć w ludzie, możemy się do niego odnieść. Chętnie będziemy mówić, o może kiedyś Pan Bóg jeszcze nam pośle jakichś proroków w przyszłości, ale gdy się pojawi prorok dzisiaj, to go odrzucamy, powiem symbolicznie, zabijamy proroków. Taka była tendencja wtedy. Pan Jezus wprost taki zarzut sformułował. Powiedział, to jest antymesjańskie. To jest antyprofetyczne, co robicie. Bo czcicie martwych proroków. Proroków, którzy kiedyś żyli. My też czcimy martwych proroków. Oni nie są martwi, bo oni są żywi. To jest żywe Słowo Boże. Ale nie żyją. Są pomnichowymi postaciami z Biblii. I też wierzymy, że kiedyś będą prorocy tu na ziemi w mocy słowa głosili, w mocy cudów, także wszystkich ludzi przekonają. Ale jest pytanie do nas, czy właśnie umiemy ten duch proroctwa, o którym apostoł Paweł tak często pisał, nie często, ale w liście do Koryntian prawie dwa rozdziały temu poświęcił, 13 i 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian, kiedy zachęcał nas do rozwijania daru prorokowania. Kiedy objawiciel święty Jan mówi, kim są uczniowie Jezusa, to mówi, że duch Jezusowy, świadectwo Jezusa jest duch proroctwa. Czy kontynuujemy tego ducha? Czy mamy umiejętność zauważenia proroków. No i niestety trzeba powiedzieć też i fałszywych proroków. Bo tam, gdzie są prorocy, tam są też fałszywi prorocy. Tam, gdzie jest Mesjasz, tam są fałszywi Mesjasze. I teraz od nas zależy, czy umiemy, czy mamy kryteria biblijne, żeby odróżnić fałszywego proroka od prawdziwego proroka. Czy umiemy odróżnić fałszywego Mesjasza od prawdziwego Mesjasza? Ale to, że mamy trudność z tym odróżnieniem, to nie jest powód, żeby zabić każdego proroka. Tak jest najprościej. Po prostu zabić wszystkich i wtedy na pewno, tak jak były czasy takie, kiedy chrześcijanie mówili, na wszelki wypadek zabijamy wszystkich heretyków, którzy nie zgadzają się z naszą nauką Kościoła. Pan Bóg w niebie będzie umiał uczynić różnicę, jak przypadkiem tam był prawdziwy prorok, to on go tam w słusznym czasie nagrodzi i zrobi z niego świętego, ale my na wszelki wypadek zabijamy wszystkich. Ta mentalność była w sercach faryzeuszy, nauczonych w piśmie rabinów tamtych czasów, była obecna w chrześcijaństwie i jest obecna do dzisiaj. Jest nam trudno żyć w stanie, w którym musimy odróżnić fałszywego od prawdziwego proroka, Mesjasza. Wolimy stan, w którym po prostu proroków nie ma, prorocy są martwi. Są tylko w historii. Jezus, mówimy tu o rabinach, chcę przypomnieć, że Jezus też nazwał się rabinem. Jezus był rabinem. Nie w tym sensie, że ukończył jakąś szkołę rabinacką, miał uprawnienia do sprawowania tej funkcji, ale w takim sensie, że był nauczycielem. I on sam o sobie tak mówi, że nie nazywajcie się wzajemnie mistrzami, bo jednego macie mistrza, tym mistrzem jestem ja. Jest nauczyciel wasz, Jezus Chrystus. Ja jestem mistrzem waszym, okej? Okay? Więc mamy tylko jednego mistrza, nikt z nas, który tutaj siedzi na sali, który tu stoi, gdziekolwiek na jakimś już urzędzie siedzi, w Watykanie, w Salt Lake City, w Brooklynie, żaden nie jest, nigdy nie jest mistrzem, tylko Jezus. A my wszyscy jesteśmy uczniami, my wszyscy się uczymy. Jezus jest rabinem, ale zakazał nam tworzenia rabinatu. Żebyśmy to dobrze zauważyli, pewne zasady idei mesjańskiej. A więc jest Mesjasz, który działa teraz, który zakłada królestwo teraz, na tym polega mesjanizm Jezusa, jego wyjątkowość, i jest poselstwo tego mesjaństwa sprawowane przez proroków, którzy mają jego ducha i którzy skupiają lud wokół wizji Bożej. Ale niestety są też i fałszywi prorocy, ale nie wolno nam tworzyć ani rabinatu, ani zabijać proroków. No i teraz ta druga nazwa, jeżeli sobie już tak mniej więcej troszkę wyobraziliśmy, ja wiem, że strasznie gonię, ale chcę w czasie skończyć, zasygnalizować tylko temat, czym jest nasz chrystianizm, mesjanizm, wiara w Mesjasza, który naprawi świat, naprawia świat. I ten prawdziwy mesjanizm polega na tym, że teraz jest królestwo. W podobnym duchu wystąpił Charles Taze Russell. Znamy tę postać bardzo dobrze, mamy nawet w tej chwili jego biografię, większość z was zapewne ją już przeczytała. Wiemy, co było sednem jego wystąpienia. Znowu, w środowisku Stanów Zjednoczonych Ameryki, tam były miliony chrześcijan, które oczekiwały zmiany tego świata, które mówiły, że królestwo nastąpi. Ale byli tacy, którzy mówili, że królestwo już nastąpiło. Kłócili się, debatowali z Russellem na ten temat. Jedni mówili, że już było, inni mówili, że dopiero będzie, przyjdzie, to jak po prostu wyjrzę przez okno, to zobaczę królestwo, wtedy będę wiedział, że Mesjasz jest. I w tym wszystkim występuje młody kaznodzieja, dwudziestokilkuparoletni człowiek, niewykształcony, nieprzygotowany do swojego zadania, który mówi nie. Królestwo jest teraz. Ono się zaczyna teraz. Żyjemy w brzasku tego królestwa. No co to jest brzask? Świt. Co, jest to już dzień, czy jeszcze nie jest dzień? Proszę? Słyszę, że tak, i że niewłaściwie to już jest światło. U nas ten brzask jest dość długi, a w krajach śródziemnomorskich to był to wie na pół godziny. Niekiedy nawet słońce wychodzi, od razu jest jasno. No ale jest taki czas poprzedzający to wyjście słońca, że już jest światło, ale dzień jest jeszcze, no już czy nie? No nie, jeszcze nie jest dzień. Brzask to jest coś takiego nieokreślonego. Russell wystąpił z takim założeniem, z taką misją, takim poselstwem. Żyjemy w brzasku tego królestwa. No i dlatego nazwano tę społeczność społecznością brzasku, brzasku tysiąclecia. Tak ją nazywano powszechnie w tamtych czasach. Ta nazwa badacze przyjęła się dużo później. Właściwie się w środowisku amerykańskim nie przyjęła. królestwo było, jedni uważali, rabin White i rabin, przepraszam, że ich tak nazywam, nie byli rabinami, tylko pastorami, ale używajmy tego terminu, spierali się z razem, mówili, nie, królestwo już zostało ustanowione w dniu Pięćdziesiątnicy, a teraz tylko czekamy na realizację, na zniszczenie królestwa świata i przeniesienie wszystkich do nieba. Inni mówili, nie, nie, królestwo, jak wyjrzę przez okno, będzie pokój na świecie, to będę wiedział, że przyszło królestwo. A Russell mówił, nie, jest teraz. Możemy się z tym nie zgodzić. Ja wiem, że wielu z nas siedzących na tej sali się nie zgodzi z tym duchem. Ale taki jest duch naszego ruchu. Dlatego jesteśmy tu na tej sali. Dlatego kiedyś na grobie Charlesa Taysa Russella położyłem kamyk, bo bez niego nie byłbym tu w tym miejscu. No znowu, człowiek jest tylko etykietą. Wiadomo, że to był jakiś powiew Bożej myśli, który zadziałał przez tego człowieka. Ale bez niego ta społeczność, tych 500 ludzi, którzy tu siedzi i słucha Słowa Bożego, byłaby w różnych kościołach, a może i w świecie. Ja byłbym komunistą prawdopodobnie, bo taka była moja rodzinna tradycja. I takiego mam ducha. Mamy pewne zobowiązania wobec tego. Jeżeli chcemy określać naszą tożsamość, musimy się dobrze zrozumieć, czym był ten ruch, skąd się wziął, że to jest społeczność wrzasku. Społeczność życia w takim przekonaniu, że to jest teraz, że to się dzieje, że to się zaczyna. Jeszcze się nie stało, ale jest blisko. No i tutaj wspieramy się. Brat wierzy, w którą obecność, czy nie wierzy. Brat wierzy w zmartwychwstanie Kościoła, brat nie wierzy. No w Ameryce też precyzyjnie się tutaj wspierają, czy brat wierzy w królowanie Chrystusa, czy brat nie wierzy w królowanie Chrystusa. U nas ten spór już został zarzucony. A ja się was pytam, czy wierzycie w to, że to jest teraz? Że jesteśmy w brzasku? Jeszcze się nie stało. Stało się? Możemy wyjrzeć za okno i powiedzieć, ach, jest już pokój, szczęście, radość, na świecie nie ma grzechu, zła i wojen i kataklizmów. Tam cierpią ludzie na Florydzie w tej chwili, uciekają z domów. Stało się? No nie stało się to, na co czekamy. Ale dzieje się? Jest już teraz? Ja wam mówię, że jest. Tyle się dzieje. Patrzymy na ten Izrael. 70 lat już się odradza. Patrzymy na te zmiany, jakie są wokół nas. Jak żyjemy. Ktoś powiedział, nie mamy takiego szacunku dla Lutra, no bo on wyznawał błędne nauki. A ja wam powiem, to, że siedzimy w takiej sali, w takiej kulturze żyjemy, w takim państwie prawa, zawdzięczamy Lutrowi. Tego człowieka trzeba szanować za to, co zrobił. Ale to wszystko by nie było aktualne, nie dotarłoby do nas, gdyby nie ten szczególny czas, w którym żyjemy. Ten szczególny czas już trwa co ileś tam 130, 140 lat. Ktoś mówi, no to nie może tak być, że to było wtedy i jest teraz. A Jezus mówił, że jeszcze było za jego czasów. Apostołowie mówili 100 lat później, że i za ich czasów to było. I ludzie w IV wieku, w V wieku, kiedy upadało Cesarstwo Rzymskie, mówili, to już teraz na pewno. W XII wieku, kiedy były wyprawy krzyżowe, mówili, to już na pewno jest teraz koniec świata. I w XVI wieku, kiedy reformacja szalała po świecie, wojny religijne. Byłem teraz niedawno w kościele w Świdnicy, kościele pokoju. Po zakończeniu 30-letniej wojny był pokój westfalski podpisany. Dwa kościoły pokoju poświęcono, trzy nawet, ale dwa się zachowały w Polsce właśnie na tę pamiątkę, gdzie chrześcijanie chrześcijan zabijali. 6 milionów ludzi zginęło w Niemczech od głodu, od straszliwych chorób. No te Niemcy wtedy to była część Polski, dlatego te kościoły pokoju mamy w tej chwili w granicach Polski. Straszne czasy. Ludzie mówili, to jest koniec świata. Tak mówili w XIX wieku, ale my też tak mówimy. Kto ma? Czy mylimy się wszyscy? Nie. Wszyscy mamy rację. Miał rację Jezus, mieli apostołowie, mieli ludzie w VI i w XVI i XII wieku i my mamy rację. Bo to jest duch mesjanizmu. To jest duch życia na krawędzi. Życia cały czas w poczuciu, coś się kończy, coś się zaczyna. Ja jestem w środku tego wszystkiego. Ja muszę się opowiedzieć. Ja potrzebuję proroka. Potrzebuję kogoś, kto skupi mnie wokół tej wizji. A nie, który mi mówi, prorocy najlepsi są martwi, prawo czy królestwo jest najlepsze to, które już było, albo które dopiero będzie. I żeby spróbować jakby uwidocznić te tendencje, brałem kilka przykładów z Biblii, żeby pokazać wam, jak to podejście zmienia nasz sposób czytania Biblii. Przepraszam was, jak tu w pierwszym wykładzie brat powiedział, że na pewno nie wszyscy się ze mną zgodzicie. To jest oczywiste. Mam nadzieję, że nie będziecie oburzeni, że mam takie poglądy. czy że pewne myśli tutaj zaszkicuję na tych przykładach, że przyjdziecie się ze mną spierać. Będziemy się spierać o to, czy tak, czy inaczej należy rozumieć. Cieszmy się tym, że mamy taką wolność. Ale chciałbym na kilku przykładach pokazać, jak to podejście, ten mesjanizm, prawdziwy mesjanizm brzasku, połączyłbym to chrześcijaństwo brzasku, jak zmienia stosunek do Biblii. Jak powoduje, że inaczej patrzymy na te same miejsca. Oczywiście każde z tych spojrzeń ma swoje wartości, ma swoje walory. Nie obrażamy się o żadne. Chciałbym, żebyśmy mogli zaprezentować i takie, i inne podejście. Taki przykład, który podał Jezus z 25 rozdziału. Znamy go bardzo dobrze. Historia 10 dziewczyn, które wiedziały, że ma coś dziać, że można w czymś wziąć udział, więc wyszły naprzeciw. No jest napisane, gdzie wyszły, ale tak się domyślam, że na drogę, bo czasami mówimy na górę, no tam o górze nic nie ma mowy. Wyszły na drogę prawdopodobnie. Gdzieś, gdzie ten ktoś, kto miał przyjść i coś ważnego zrobić, czy wprowadzić je na ucztę weselną, tam można go było spotkać najprędzej. No i dzisiejsi rabini, przepraszam za tą nazwę, mówią nam, jedni mówią tak, spokojnie, leż w łóżeczku, koszulka, ząbki umyć, pomodlić się, może spokojnie spać, nic się nie dzieje, jak przyjdzie oblubieniec, będzie okrzyk, wtedy staniesz, wystarczy. No i drudzy rabini, którzy mówią, spokojnie, to już wszystko się stało, oblubieniec już przyszedł, już drzwi ledwie uchylone, albo i może nawet zamknięte, właściwie już nie ma tutaj na tej drodze niczego, nie masz niczego do szukania. Przepraszam was, jeżeli was dotykam tym takim... Celowo używam języka bardzo potocznego, bo Jezus użył potocznego języka do pisania tego, co mu chodziło. Jezus chciał, żebyśmy czekali na Niego na drodze. Nie w łóżku i nie gdzieś po rynku szukali oleju, jako głupie panny, które już nie zdążyły, bo już się wszystko stało. Nie. Nasze wyglądanie jest na drodze. Było aktualne 100 lat temu, było aktualne 1000 lat temu, jest aktualne dzisiaj. Nasze miejsce, miejsce człowieka, który jest mesjanistą brzasku, jest na drodze. Który jest ciągle w tym życiu na krawędzi, w oczekiwaniu. To już? Jeszcze nie. Może coś się stało, może coś słyszałem. Czasem przyśniemy, no bo tak to jest, że życie nas zajmie. Ale nie ma tragedii. Jeżeli przyśniemy, nic się nie dzieje złego. Złego się dzieje, kiedy gubimy wizję. Kiedy się okazuje, że Mesjasz przychodzi, a ja grzebię w swoich wszystkich materiałach, notatkach, gdzie miałem te notatki, o co chodziło w ogóle z tym wtórnym przyjściem, o co chodziło z tym królestwem, nie zdążysz wtedy znaleźć notatek. Notatki ci nie pomogą. Nie pomogą ci słuchanie starych wykładów. Po prostu będzie za późno. To oczekiwanie na Jezusa, to ta pozycja na drodze, bycia na drodze, gdzie Jezus ma przyjść, musi być w tobie. Gotowość. Przyśniesz, to przyśniesz. To cię obudzi, ale jak będziesz w łóżku, ubrany w koszulkę nocną, nie zdążysz. Jak będziesz przekonany, że to się już wszystko stało i właściwie to tylko można poczekać, aż te drzwi się całkiem zaczasną, nie zaczasnęły się, ani nie są przymknięte. Jak tu powiał dzisiaj przed chwilą duch, 8 osób miały być, jest 8. Słudzy przy stole. No, inna opowieść z takiego codziennego życia, którą Jezus opowiedział. Mówi, pan poszedł na ucztować, ale ma wrócić. I powiedział sługom, czekajcie na mnie, jak przyjdę, to sobie jeszcze pobalujemy, pouczkujemy, ja coś przywiozę, jakieś wino z tego wesela, jakieś dobre jedzenie, zjemy coś razem. No i ci uczniowie, słudzy siedzą przy stole, a jedni mówią, ach, długo czekać. Ja idę spać, pan wróci, się ubiorę, zasiądę do stołu. No, podobne w wyrazie, ale zmienia się troszkę jakby ten akcent. Chodzi o jedzenie. A inni mówią, ludzie, mamy tyle jedzenia w piżarni, mamy wszystko, co nam trzeba. Już wszystko nam wszyscy wyłożyli. No cóż, będziemy czekać? Siadamy do stołu, jemy. Pan przyjdzie, to się dołączy, to nam rzuci jeszcze coś ciekawego na stół. A Jezus mówi, nie. Czekajcie przy zastawionym stole i nie jedzcie. Nie skonsumujcie waszej wizji. Co to znaczy skonsumować wizję? Jeżeli jest jakaś wizja, ona jest ciągle przed nami. Jeżeli powiemy, stało się, ja to zrealizowałem, mój ruch to zrealizował, mój Kościół, moi prorocy, to po prostu skonsumowaliśmy to, co miało być dla nas wizją, skonsumowaliśmy, więc nie ma. Zostało przetrawione, chwilę tym pożyjemy, jakiś czas, potem będzie trzeba szukać nowego pokarmu. Wiem, że to tak trywialnie wszystko brzmi, ale mam nadzieję, że czujecie, o co mi chodzi, bo Jezus używał codziennego języka. Nie konsumujmy naszej wizji. Nie twierdźmy, że to się stało, że to, co się nie stało, że się stało. Żyjmy na tej krawędzi, bo to jest prawdziwy mesjanizm. Że już, że blisko, że prawie, że coś się dzieje, ale jeszcze nie wszystko. Nie chcę nazywać tych rzeczy po imieniu. Bo jeden powie, ja wierzę, że paruzja się zaczęła. A widzę tu na sali osoby, które mi powiedzą, nie, jeszcze paruzja w takim sensie, jak Jezus mówi, jeszcze się nie zaczęła. Ale ja z tą osobą, czy z tymi osobami, które tu siedzą i mówią, paruzja się nie zaczęła, ja mam wspólną wiarę w to, że oczekujemy na to, że za oknem będzie pięknie i dobrze. I ciągle na to czekam. I żyję na tej krawędzi nadziei, że to się niedługo stanie. Apostoł Paweł, już nie Jezus, mówi, chciałbym, żebyście byli czystą dziewicą, oblubienicą, która jest przyrzeczona mężowi, ale jeszcze nie poślubiona. No i znowu, tu pojawia się znowu ten mesjanistyczne podejście i rabinistyczne podejście do tej postawy dziewczyny, która czeka. Jest filozofia w naszym zachowaniu, jak ani nie popaść we wszeteczeństwo, no bo wiemy, jak łatwo jest powiedzieć, oj, to Królestwo Boże się odwleka, zróbmy sobie swoje własne królestwo. I wiele kościołów chrześcijańskich tak zrobiło, mówią, jest już królestwo, my jesteśmy tym królestwem, kto do nas przyjdzie, jest w królestwie, pójdzie do nieba, będzie szczęśliwy, a my nie wierzymy w takie królestwo. My wierzymy, że będzie królestwo takie, w którym wszyscy ludzie będą radośni i szczęśliwi, w którym wszyscy będą mogli przyjść do Jezusa i naprawić swoje postępowanie, zachowanie, uzyskać przebaczenie i żyć wiecznie i szczęśliwie w pokoju z innymi ludźmi i w pokoju z Bogiem. Takiego królestwa oczekujemy. Ono się nie stało. Nie stało się ani w kościele katolickim, ani w kościele mormońskim, ani w żadnym innym, ani protestanckim, który było jeszcze królestwo 50 lat zostało ustanowione. Ani nie zostało w 1878 roku ustanowione. Ani w 81. Takiego królestwa jeszcze nie ma. Czekamy na niego. Ale jest filozofia, jak nie stać się w tym oczekiwaniu stałą panną. No wiecie, jak to jest, że długo czeka ta panna na oblubienica. Niektóre narzeczeństwa się długo ciągną. Ja mam takie doświadczenie z moimi synami, że swoje narzeczeństwa bardzo długo ciągnęli. Jest trudno utrzymać ten stan napięcia, żeby czekać rzeczywiście na ten ślub i nie stać się stałą panną. Przepraszam za to określenie, bo to takie trochę jakby można być starym kawalerem też, ale akurat Biblia mówi o tym, że mamy być oblubienicą Jezusa, żebyśmy w tym oczekiwaniu nie stali się starą, gderliwą, skorzkniałą, starą panną, która długo czeka na oblubieńca, no i już jakby jej się to oczekiwanie znudziło, żeby zachowali ten powiew świeżości, tę chęć spotkania z Jezusem. Inny przykład spojrzenia na przykład, czy przypowieść, porównanie do codziennych czynności użyte przez Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, patrzcie, między pszenicą, dobrymi ziarnami, dobrymi naukami, dobrymi ludźmi rosną synowie diabelscy. To tak jest na każdym kroku. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie są dobrzy. Ja, moje doświadczenie życia, może miałem szczęście, podpowiada mi, że żyję w środowisku w większości ludzi dobrych, którzy mają dobre cele, są dobrze. No ale jest paru synów diabelskich zawsze, którzy wszystko potrzebują. W każdym środowisku, w każdej społeczności. Jezus mówi, będziecie skonfrontowani z taką sytuacją. I teraz co zrobicie? No, powyrywać. No, to jest najprostsze. Jezus mówi, nie, poczekajcie do czasu, to już jest niedługo i ja to załatwię. A wy dbajcie o to, żeby nie wyrywać, ale też no, nie pogrążcie się w takim stanie, a mnie to jest obojętne. A niech sobie rośnie kąkol. Trudno. Taka wola Boża. Synowie złego też są do czegoś potrzebni. Nie. Jesteśmy źli. Nie zgadzamy się na to, że są w społecznościach ludzkich synowie diabelscy. Nie podoba nam się to. Ale z drugiej strony musimy się powściągnąć i powiedzieć sobie, no nie będziemy rządzić, bo my nie jesteśmy od Boga upoważnieni, żeby usunąć zło z tego świata, ani z naszej społeczności. Możemy tylko powiedzieć, to jest kąkol. Takiego czegoś, takiej nauki, takiej nie chcemy. A inny powie, co innego jest kąkolem. Mamy dyskusję, dobrze, to jest bardzo dobrze, ale nie żnijmy. Nie powiedzmy sobie, bo właśnie ta skłonność rabinatu jest taka, powiedzieć, żniemy. Albo powiemy, obojętne, Jezus sobie z tym poradzi. Prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwy mesjanizm. Mesjanizm brzasku tysiąclecia. Tak to połączę te dwa określenia. Polega na życiu cały czas na krawędzi czasu. Nie zabijajmy proroków. Nie ułatwiajmy sobie życia poprzez to, że pozbawiamy się wszystkich proroków. Ani nie konsumujmy naszej wizji. Nie mówmy, że się wszystko stało. Nie przenośmy wszystko w przeszłość. I mówmy, że ach, był wielki ruch. Tam się stała prawda, tam była prawda objawiona, nam już nic nie zostało do zrobienia. Zostało nam bardzo wiele do zrobienia. Biblia mówi, że zostało wam i mnie bardzo wiele do zrobienia, być może jeszcze naszym dzieciom, ja nie wiem. Wy też tego nie wiecie, nikt z was tego nie wie, kiedy to nadejdzie. To coś, na co czekamy. Ale żeby mieć tę wizję, żeby mieć cały czas to skupienie uwagi na tym czymś, co jest blisko, co jest prawie, że uchwytne dla nas. Już możemy to chwycić, prawie zobaczyć. Ale jeszcze to nie jest to. Żeby to mieć, trzeba mieć proroków. Trzeba mieć ludzi, którzy działają na powiew ducha. Tego nie da się zastąpić działaniem organizacyjnym. Tego nie da się zastąpić jakimiś ustalonymi wspólnie ramami, przegłosowaniem, która prawda jest ważniejsza, która jest mniej ważna. Tu padło pytanie, to pytanie słyszę wielokrotnie. Jeżeli prezentujemy wiele poglądów społeczności, to jaka mądrość Boża pokazuje się przez zbór, przez Kościół? Ja wam powiem jaka. Wieloraka. Różnorodna mądrość Boża, bo o tym mówi tamten werset. Mądrość Boża jest wszechstronna, zawiera wiele elementów. Jeżeli ją ograniczymy do jednego poglądu, to niestety być może zbudujemy Kościół. Możemy odnieść wielki sukces. Ten ruch, który wyłonił się z ruchu brzasku, chrześcijaństwa brzasku, osiągnął w tej chwili wymiary 20 milionów ludzi. Wielki sukces. Czy uznajemy ten sukces, czy cieszymy się tym sukcesem, jaki odniósł brat Russell, czy kiedy wstanie, kiedy popatrzy na to, powie tak, cieszę się, że 20 milionów ludzi wyznaje moje nauki, przechodzi na pamiątkę. Myślę, że nie. Mam takie przeczucie, że nie. Jeden pogląd. Można odnieść wielki sukces. Ale w ten sposób nie zbudujemy Kościoła Chrystusowego, tylko Kościół ludzki. W ten sposób będziemy mieć wyznanie nie Jezusa Chrystusa, ale wyznanie ludzkie, wyznanie człowieka. Mądrość Boża jest wieloraka. Do tego potrzebujemy proroków, którzy mówią, sięgaj, gdzie wzrok nie sięga. Sięgaj w przyszłość, patrz daleko. Tam jest twój cel. A rabinizm mówi nam, spokojnie, oglądaj się za siebie, popatrz skąd wyszedłeś, jaka jest twoja przeszłość. Mesjanizm mówi, spójrz w górę. Tam są nasze oczekiwania. Ona jeszcze nie, to niebo jeszcze nie zeszło na ziemię. Ono zejdzie. Kiedyś niebo zostanie przychylone i złączy się z ziemią. Ale to się jeszcze nie stało. To jest blisko. To jest tuż. To się jeszcze nie stało. A rabinizm mówi, lepiej patrz pod nogi, żeby się nie przewrócił, żeby się w ogóle do tego królestwa dostał. Tam odwrócę to stwierdzenie naszego tytułowego wersetu. Tam, gdzie jest wizja, tam lud skupia się wokół proroków. Wizję przynoszą prorocy. No dzisiaj nie mamy takich proroków jak Ezechiel i Izajasz, którzy mieli widzenia Boże. Nie do tego was namawiam absolutnie, żebyście mi źle nie zrozumieli. Nie wierzę w tego typu nowe objawienia, jakie dzisiaj się głosi, pokazuje, są bardzo modne. 500 milionów ludzi już wierzy w te różne współczesne objawienia. Nie, ale w te powiewy ducha. To, co się przed chwilą tutaj stało. Czuliście to wzruszenie, ten poryw? Bo ja odczułem. Kiedy nawet za pośrednictwem tych medialnych ułatwień obserwowaliśmy tych ludzi. Czujemy to, że coś się dzieje ważnego. Że jakaś wizja nas łączy. Ja nawet nie umiem jej nazwać. Powiedzieć, co tu się stało na tej sali. Ale tu się stał cud. Lud skupia się koło proroków. Dlatego, drodzy braterstwo, nie zabijajmy proroków.